skazani na dialog.
Wojciech Bieda, kłaniam się Państwu dzisiaj o szkole i o wielkopolskich nauczycielach przed nowym rokiem szkolnym. Rozmawiam z Joanną Wąsalą, prezesem Wielkopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego i z Wojciechem Miśko z władz Regionalnej Oświatowej Solidarności. Witam Państwa, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak Państwo oceniają ideę bezpłatnego podręcznika elementarza dla pierwszaków i sam nasz elementarz?
Ideę oczywiście oceniamy pozytywnie. To cieszy, że rodzice nie muszą z własnej kieszeni wykładać sporej gotówki. Przynajmniej część z tych rodziców. Natomiast kwestia jakości tego podręcznika jest już dyskusyjna, bo nauczyciele, którzy się zapoznali przynajmniej z tymi już obecnymi na rynku częściami podręcznika, mają zdania czasami rozbieżne. Ja nie jestem specjalistą od nauczania początkowego. Spodziewam się, że podręcznik przygotowywany w takim tempie będzie posiadał braki, ale pewnie nauczyciele i z tymi brakami sobie poradzą.
Czyli krótka odpowiedź tak, ale. A pan Wojciech Miśko?
Ja bym powiedział raczej tak. Z tego powodu, że w zasadzie jakikolwiek mielibyśmy taki wspólny, bezpłatny podręcznik, ktokolwiek by go opracowywał, zawsze coś znajdzie się takiego, co akurat danemu nauczycielowi, danemu metodykowi, czy danemu specjaliście by nie odpowiadało. Ja uważam tę ideę za bardzo dobrą.
97% szkół wielkopolskich zadeklarowało korzystanie z tego naszego elementarza. 470 tysięcy uczniów rozpocznie rok szkolny w Wielkopolsce, wśród nich 20 tysięcy sześciolatków. Czy rodzice mają się czego obawiać? Czy nauczyciele są gotowi? Czy szkoły są gotowe? Państwa opinia?
Moim zdaniem szkoły są raczej przygotowane do tego. Choć oczywiście nie sprawdzaliśmy indywidualnie tych szkół. Zgodnie z deklaracjami samorządów wydaje się, że te szkoły są przygotowane. Oczywiście, jak zawsze przy takiej ogromnej zasięgu, zdarzy się sytuacja taka, że coś będzie nie pasowało. Ale myślę, że od tego są też trochę i rodzice, którzy mają większy wpływ w tej chwili na edukację i są w stanie przypilnować tego
i sprawdzać szkoły.
Spowodować naprawę.
I patrzeć troszkę na ręce nauczyciela. Tak. Prezes?
Ja zwracam uwagę na to, że wejście tych sześciolatków do szkół było przesuwane jednak i w związku z tym organizacje, jednostki samorządu miały czas, żeby przygotować to przyjęcie sześciolatków i ja myślę, że rodzice nie mają się czego obawiać, że dzieci będą zaopiekowane, zadbane i na pewno będą rodzice zadowoleni
to chyba
z tego.
Jesteśmy zgodni.
A podział tego rocznika sześciolatków na pół roku to jest dobry pomysł, że tylko połowa z 2008 roku?
To jest powiedzmy...
Taka reforma, ale nie do końca.
Taka reforma połówkowa, ale prawdopodobnie wynikająca też z faktu, że może nie wszystkie te dzieci by się pomieściły, że tak się wyrażę.
Właśnie. Chodziło o to, żeby ta fala była niezbyt
chodziło o tą,
wysoka,
o tą bazę,
Bo i tak będą dwuzmianowe zajęcia, zdaje się, w wielu szkołach, prawda?
Ale cokolwiek byśmy w tym zakresie nie powiedzieli, gdyby był to pełny rocznik, to ta kumulacja rocznika sześciolatków mogłaby wywołać pewnie też jakieś zamieszanie.
I ta fala przesuwałaby się z kolejnymi latami.
Czy wakacyjna dyskusja medialna o ewentualnej deklaracji wiary i sumienia nauczycieli to była burza w szklance wody wynikająca z posłuchy wakacyjnej? Czy jest problem, czyż są napięcia na tym tle w środowisku nauczycielskim?
Ja myślę, że to burza w szklance wody. Temat ogórkowy, bo przecież wiadomo, że on zrodził się z blogu jakiegoś tam człowieka. Media to podchwyciły, oczywiście nie wszystkie. Potem podchwyciły i inne, i nawet poważne organizacje.
No i pewna pani poseł i troszkę arcybiskup tutaj nasz poznański.
Dla mnie sprawa jest jasna. My mamy realizować podstawę programową. I mój światopogląd jako nauczyciela, czy nasz światopogląd jako nauczycieli powinien pozostać nieco z boku, żeby żaden uczeń, żaden wychowanek nie poczuł się źle z tego tytułu, że jego światopogląd nie zgadza się z moim.
Ja powiem tylko tyle, że mam nadzieję, że to jest burza w szklance wody i mam nadzieję, że ograniczy się wyłącznie do tej szklanki, ale oczywiście to są tylko moje nadzieje. Nie wiem, jak się sytuacja rozwinie.
A jaka jest sytuacja nauczycieli po tej wielkiej fali zamykania szkół w poprzednich latach? Czy rządowe programy wsparcia i pomocy jakoś się zmaterializowały, czy coś dały?
Nic. Najkrócej rzecz ujmując, ja nie obserwuję żadnego wsparcia o tych głośnych 100 milionach, pewnie pan myśli.
Nic. Poprzednie minister deklarowało.
Tak, nie zauważyliśmy, przynajmniej z naszej strony, żadnego wsparcia i pomocy dla tych nauczycieli.
W maju prezes Broniarz wystosował list z zapytaniem, co dzieje się w kwestii pomocy dla bezrobotnych nauczycieli, gdzie się podziało te 100 milionów. Jakieś nieśmiałe informacje z różnych województw są, ale to są takie akcje dla 100 osób. Jeszcze oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, co się proponuje tym nauczycielom. Nie, żeby traktować nauczycieli jako specjalną kategorię, no ale powiedzmy operator wózków widłowych, no nie jest to chyba zajęcie, co do którego można by mniemać, że wykorzysta człowiek swoje kwalifikacje.
Panie prezesie, a co się kryje za nazwą, za propozycją ogólnopolskiego rządowego programu na rzecz wykorzystania potencjału nauczycieli zagrożonych utratą zatrudnienia? To propozycja złożona na ręce rządu kilka miesięcy temu.
Proponujemy, aby potencjał nauczycieli został wykorzystany w szeroko rozumianym nauczaniu, także w takich formach dla dorosłych. Uważamy, że trzeba upowszechnić szkołę otwartą, szkołę, która będzie kształcenie ustawiczne realizować, której będą zajęcia pozalekcyjne, naprawdę
także
na poziomie,
dorosłych.
Także dla osób dorosłych.
Ale państwo także proponują, by postulują, by w każdej szkole była stołówka, biblioteka i świetlica. Czy to jest w ogóle realne? Na to potrzeba wielkich pieniędzy w skali całego kraju.
Ja uważam, że jest to potrzebne i konieczne.
Mocny postulat państwa to ograniczenie liczby uczniów w szkołach, systemowe ograniczenie.
To już się dzieje. Tak? W pierwszych klasach mamy 25.
Już się dzieje, tylko że tak, pani minister dopiero przeforsowała, że będzie 25 dzieciaczków w pierwszej klasie, po czym już jest złożony projekt, aby odejść od tej zasady, bo jest projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w którym się mówi, że jeżeli liczba przekracza 27, no to trzeba zatrudnić asystenta czy drugiego nauczyciela. No czyli i to samo się dzieje w przedszkolu.
Ale minister Kozik-Rostkowska zakłada i mówi, że jest otwarta na dialog ze związkami zawodowymi, a związki zawodowe nauczycielskie są silne lub bardzo silne. Być może jest to najbardziej uzwiązkowiony zawód w Polsce.
Tak, tylko dialog przynosi skutek wtedy, kiedy z tego dialogu coś wynika, kiedy wnioski i postulaty rzucone przez obie strony, czy tam kilka stron dialogu, są realizowane, doczekają się realizacji.
Przynajmniej w części. Taką nadzieję trzeba mieć, przystępując do rozmów. Pierwszym sygnałem, moim zdaniem, bardzo dobrym jest właśnie to ograniczenie liczebności dzieci, które będzie skutkowało przecież w przyszłym roku także. Miejmy nadzieję, że to się rozwinie i nie będzie tej nowelizacji, o której pani przewodnicząca mówiła.
Drodzy państwo, czy oddawanie publicznych szkół zewnętrznym podmiotom, które idzie falą przez całą Polskę, to dobry kierunek? Zwolennicy mówią, że rośnie wtedy konkurencja i że to wzbogacenie oferty.
Absolutnie jest to wzbogacenie oferty. Oczywiście, że tak. Problem tylko polega na tym, że my jako związkowcy jesteśmy tutaj w sytuacji dość trudnej ze względu na to, że jesteśmy związkiem pracowniczym. Nauczyciele pracujący w takich placówkach najczęściej pracują bez karty nauczyciela, czyli na podstawie kodeksu pracy, i tu jest problem dotyczący nie tylko samego statusu tych pracowników, ale pewnej ciągłości czy kontynuacji procesu edukacyjnego. Bo trudno zgodzić się z sytuacją taką, kiedy nauczyciel po 3 miesiącach pracy zostaje zwolniony i zostaje zatrudniony następny.
Skalą zjawiska zaniepokojona została także Rzecznik Praw Obywatelskich, która w lipcu napisała list do pani minister oświaty, prawda, w tej sprawie.
Ja chciałam o tym też powiedzieć.
Proszę bardzo.
Ponieważ, prawdę mówiąc, uważam takie zjawisko za bardzo negatywne dla edukacji.
A
i może to być uzupełnienie oferty w mieście. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją jak Hanna, jak Leśniowice, jak Darłowo, gdzie próbuje się wszystkie szkoły i placówki sprywatyzować, to wtedy ta oferta dla rodziców i uczniów jest zdecydowanie niewłaściwa i na tę sytuację...
Znów staje się jednostronna.
Tak, na tę sytuację zwraca pani profesor Irena Lipowicz,
rzecznik
praw obywatelskich, bo mówi, że tracimy wpływ wtedy jako społeczeństwo, jako rodzice, tracimy wpływ na to, co się w tych szkołach i placówkach dzieje, bo nie czarujmy się, także realizacja podstawy programowej nie podlega takiemu samemu nadzorowi jak w szkołach publicznych.
Dodam, teoretycznie podlega.
Teoretycznie.
Natomiast praktycznie rzeczywiście samorząd ma ograniczone możliwości kontroli w takich placówkach, mimo że one są publiczne nawet. A kuratorium wydaje się, że też jakieś te możliwości ma ograniczone. Choć tutaj głowy nie dam.
Chciałam też zwrócić uwagę na fakt, że pani rzecznik bardzo pozytywnie wyraża się o roli karty nauczyciela jako takiego strażnika pewnego statusu, standardu nauczania. To nie jest tylko... książeczka dla nauczycieli, tak, ze zbiorem ich przywilejów, jak niektórzy mówią, tylko jest to pilnowanie standardu nauczania.
Czy polska szkoła, czy polscy nauczyciele potrafią uczyć współpracy? Czy ta szkoła jest ciągle nastawiona wyłącznie na indywidualne sukcesy, indywidualne porażki? Jeśli państwo pozwolą, cytat z profesora Janusza Czapińskiego, autora diagnoz społecznych wywiad dla Polskiego Radia. Polska szkoła tkwi cały czas w takiej formule wręcz patologicznego indywidualizmu. Wszyscy uczniowie mają pod groźbą kary wykonywać wszystkie zadania indywidualnie. Tymczasem, żeby Polaków zachęcić do współpracy, do kooperacji z innymi, potrzeba zmiany funkcjonowania tej szkoły z takiej właśnie indywidualistycznej na zespołową. Co państwo o tym sądzą?
No, trochę obraz przerysowany, ale myślę, że bliski prawdy. Często niestety mam do czynienia z edukacją taką klasyczną, ławkową, frontem siedzą uczniowie, nauczyciel jest tutaj jakimś medium służącym przekazywaniu wiadomości, albo jeszcze inny sygnał. Często w pracach Komisji Awansu Zawodowego dowiadujemy się, że praca w grupach jest pewnym osiągnięciem dla nauczyciela. A przecież uspołecznienie czy próba pracy zespołowej powinna być standardem, a nie osiągnięciem zasługującym na jakieś wyróżnienie. Oczywiście myślę, że rację ma profesor Czapiński.
Gdyby szukać winnych tej sytuacji, to trzeba by się zastanowić nad realiami pracy dzisiejszej szkoły, bo praca w grupach może być fajna, ale jeżeli mamy 30 i ponad dzieciaków w klasie, to praca w grupach jest dość problematyczna.
Ale ponoć dla chcącego nic trudnego. Tu bardzo wiele zależy od środowiska nauczycielskiego. Na zakończenie, co będzie najważniejsze dla polskiej, dla wielkopolskiej oświaty w rozpoczynającym się roku szkolnym?
To, czy uda się w Poznaniu wprowadzić te 18 godzin na klasę dla nauczyciela wspomagającego. To taki bardzo drobny niby, ale bardzo ważny cel. No i jeśli chodzi o całą ogólnopolską oświatę, tak, czy uda się trzeci rok przeforsować bez waloryzacji płac dla nauczycieli? Być może tak będzie.
Jako problem.
Jako problem, oczywiście, tak,
pani prezes?
To jest problem.
Myślę, że nauczyciele potrzebują odrobiny spokoju, a bardzo
nawet
się obawiam.
Dużo spokoju się przyda.
A bardzo się obawiam,
czyli stabilizacja.
Że ta stabilizacja, podkreślam, nie stagnacja, tylko stabilizacja, jest na razie wymuszona sytuacją polityczną, że jest wymuszona wyborami
samorządowymi.
Zresztą pani minister tego nie kryje, że po wyborach samorządowych przystąpi do pisania nowego dokumentu zamiast karty nauczyciela. Samorządowcy nie ukrywają, że wiele jeszcze szkół i placówek zostanie zlikwidowanych, przekazanych, niech no tylko wybory się przetoczą, więc ten brak takiego spokoju i stabilizacji wprowadza u nauczycieli niepokój o byt, tym bardziej, że już dzisiaj mamy bardzo duże bezrobocie, mamy bardzo dużo bezrobocia ukrytego, bo są ludzie na niepełnych etatach, na kilku godzinach. Myślę, że taki spokój i stabilizacja by zdecydowanie wpływały na poprawę jakości
pracy. Pan się pod tym podpisuje?
Prawie tak. Cieszmy się zatem chwilą spokoju do wyborów i gromadźmy siły. Zobaczmy, jak będzie układ, że tak powiem, polityczny i będziemy próbowali bronić tego, co jest istotne dla polskiej oświaty.
Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli Joanna Wąsala, prezes Wielkopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego i Wojciech Miśka z Władzy Regionalnej Oświatowej Solidarności. Jeszcze raz dziękuję. Kłania się państwu Wojciech Biedak.
Dziękujemy.
Dziękuję. skazani na dialog.